my teraz będziemy rozmawiać z panem doktorem Władysławem Teofilem Bartoszewskim, wiceminister spraw zagranicznych, poseł trzeciej drogi. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to na początek, jak pan ocenia postawienie w stan likwidacji Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej?
No, po wecie ustawy okołobudżetowej przez pana prezydenta, która miała dofinansowywać działalność polskiej telewizji i polskiego radio w wysokości 3 miliardów złotych rocznie, i to zostało uniemożliwione. Była możliwość doprowadzenia do upadłości TVP i Polskiego Radia albo postawienia w stan likwidacji, żeby udało się ratować, co się da, i zreformować ten system. Ten system jest chory, dlatego że on od lat, mimo że Polacy, publiczność, podatnicy płacą prawie 3 miliardy złotych rocznie na utrzymywanie tych stacji.
Panie ministrze, ale dlaczego upadłość?
Traci pieniądze.
Dlaczego upadłość, skoro można w ustawie budżetowej te pieniądze zapewnić?
Pan prezydent powiedział, że on nie akceptuje tego, żeby takie pieniądze były w ustawie okołobudżetowej, i tę ustawę brutalnie zawetował.
Ale mówię, że w ustawie budżetowej można te pieniądze zapewnić, bo tej ustawy nie zawetuje prezydent Duda, przynajmniej nie ma takich uprawnień.
Nie ma takich uprawnień, ale może ją odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, co spowoduje konieczność rozwiązania Sejmu, ogłoszenia nowych wyborów. My na takie gierki nie będziemy się zgadzać. W związku z tym pan premier Donald Tusk zastosował i pan minister Sienkiewicz zastosowali, po ocenie sytuacji, że to może doprowadzić do upadłości spółki, postawili ją w stan likwidacji. Pan minister Sienkiewicz postawił ją w stan likwidacji i jest szansa na to, że będzie można to zreformować, tak żeby te spółki mogły funkcjonować na normalnych zasadach finansowych. To nie może być tak, że spółka przez dekadę traci pieniądze i żyje tylko dlatego, że podatnik jej dorzuca co
roku. Ale państwo w ustawie okołobudżetowej, tak jak pan powiedział, zarezerwowali te pieniądze, więc dalej państwo chcieli, żeby podatnicy płacili jednak na telewizję polską.
Przez jeden rok, żeby dało nam to ułatwić możliwość reformy tej spółki. Ale ponieważ pan prezydent uznał, że to jest nieakceptowalne, nie sprzeciwiał się, jak dobrze sobie przypominam, temu, że co roku szło 2,7 miliarda złotych na TVP w ustawach uchwalanych przez Sejm, zdominowane przez Prawo i Sprawiedliwość, i nie było tu żadnych wątpliwości pana prezydenta.
Ale ja mam pewien problem, bo premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej, o której mówił, o tym zawetowaniu i o tej całej sprawie, powiedział, że i tak środki miały pójść na onkologię dziecięcą, na psychiatrię dziecięcą, że te pieniądze de facto, te 3 miliardy miały i tak pójść właśnie na to leczenie. Ale dlaczego one, panie ministrze, nie znalazły się w tej ustawie okołobudżetowej? Dlaczego nie było literalnie tego napisanego? Dopiero znalazło się po wecie prezydenta Andrzeja Dudy.
Była o tym rozmowa na Radzie Ministrów, z tego co wiem, i rzeczywiście w nowej ustawie okołobudżetowej, którą zaproponujemy, są 3 miliardy złotych na
NFZ. A to dlaczego wcześniej one się nie pojawiły? Dlaczego wcześniej ich nie było, tylko dopiero po tym wecie prezydenta, panie ministrze?
Proszę, panie redaktorze, zwrócić się z tym do pana ministra finansów, który w ciągu 4 dni musiał zrobić budżet, ponieważ rząd PiS-u tak długo przeciągał oddanie władzy. Jest rzeczą nieprawdopodobną, że po przegranych wyborach rząd trzymał się biurek przez 2 miesiące. W Anglii, jak się zmienia rząd, to premier w ciągu 24 godzin opuszcza swoją siedzibę i wpada się partia, która wygrała wybory.
To zezwala prawo po prostu, panie ministrze, więc odbywało się w granicach prawa. Ja się pytam o to, że ludzie są zdziwieni tym, że w ustawie okołobudżetowej nie było tych pieniędzy na onkologię dziecięcą i na psychiatrię dziecięcą, że to nie był priorytet dla rządu Donalda Tuska.
Te pieniądze się znalazły i jest 3 miliardy, jak mówię, na NFZ, na psychiatrię, na choroby rzadkie i na leczenie.
Czyli gdyby nie weto prezydenta, tych pieniędzy by najprawdopodobniej nie było.
Te pieniądze i tak by się znalazły.
A gdzie one by się znalazły? Uwagę. To są 3 miliardy, to nie jest mało pieniędzy.
Tak się składa, że poprzedni rząd znajdował nieprawdopodobne ilości pieniędzy w rozmaitych miejscach. Głównie się zapożyczając poza budżetem, w funduszach pozabudżetowych. Te pieniądze miały być wydane na onkologię i na psychiatrię dziecięcą, one by się tam znalazły. Teraz jest to opisane. Proszę zwrócić uwagę, że minister finansów miał 4 dni na przygotowanie budżetu, bo tak mu to załatwił pan premier Morawiecki.
To się cieszymy, że się znalazły te pieniądze, panie ministrze.
Usiłując stworzyć rząd. Zresztą, panie redaktor, można mówić, że z prawnego punktu widzenia terminy były dotrzymane, ale każdy w Polsce widział, że jest to absolutna fikcja, że pan Morawiecki stworzy rząd większościowy.
Ja się cieszę, że te pieniądze się znalazły po tym wecie prezydenta Andrzeja Dudy, że jednak znalazły się i są nominalnie nazwane i są nominalnie przekazane na Narodowy Fundusz Zdrowia. To teraz porozmawiajmy o tym, czy likwidacja w ogóle jest możliwa i Telewizji Polskiej, i PAP-u, i Polskiego Radia, bo wiemy, że one mają zapewniony byt z mocy ustawy o radiofonii i telewizji, więc do likwidacji chyba formalnie bez ustawy nie może dojść, panie ministrze.
Nie jestem prawnikiem, w związku z tym trudno mi się na ten temat wypowiadać. Z tego, co słyszę, z analiz prawników zatrudnionych przez rząd, wynika, że to jest możliwe. I w końcu, panie redaktor i drodzy słuchacze, kto jest właścicielem TVP i kto jest właścicielem Polskiego? Jest 100% własnością ministra kultury. I to jest niepodważalne, że minister kultury jest 100% właścicielem tych stacji. Musi być tak, że właściciel ma prawo wykonywania swojej opcji właścicielskiej i wbrew zarządowi, który mówi, nie lubimy właściciela, to nie będziemy z nim współpracować.
Ale pojawiają się także opinie prawników, że tak jak mówię, są powołane z mocy prawa o ustawy o radiofonii i telewizji i że najprawdopodobniej żaden sąd rejestrowy nie wykreśli tych spółek z rejestru, ponieważ pełna likwidacja może tylko być zastosowana wtedy, kiedy będą zmiany ustaw o radiofonii i telewizji.
W tej chwili po ogłoszeniu likwidacji pan sąd referendalny może określić historycznie, kto był prezesem zarządu TVP przez 1 tydzień. I to wszystko, co może zrobić. To opisze stan historyczny. W momencie postawienia tego w stan likwidacji nie jest to w rękach sądu referendalnego. Natomiast zwracam uwagę, że tutaj się mówi na temat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale ona została odepchnięta od zarządzania telewizją, mimo że jest ciałem konstytucyjnym, jest przewidziana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, została odsunięta od władzy przez Radę Mediów Narodowych, która nie ma żadnego umocowania w Konstytucji i po prostu konstytucyjne ciało zostało pozbawione swoich prerogatyw przez jedną ustawą PiS-u. No to nie jest zgodne z Konstytucją.
Ale jeszcze dopytam się...
PiS-u nie miał dwóch trzecich, posłów, tak jak pan Orban. Pan Orban może robić, co chce na Węgrzech, bo ma większość 2/3 głosów. A PiS nie miał większości konstytucyjnej, a zmieniał prawa, do których taka większość jest
ale
była wymagana.
Pojawia się cały czas pytanie, panie ministrze, o Polską Agencję Prasową, bo jeszcze jak Polskie Radio i Telewizję Polską można zrozumieć, bo z nią były związane te artykuły w ustawie okołobudżetowej, o ile dobrze pamiętam, 14 i 15, to w ogóle nie było tam mowy o Polskiej Agencji Prasowej. Dlaczego PAP też został postawiony w stan likwidacji, skoro ta spółka dobrze sobie radzi, ma dobre wyniki finansowe?
Tego nie wiem, nie przyglądałem się wynikom finansowym PAP-u. To nie jest to mój resort, nie ja pracowałem nad tym orzeczeniem. W związku z tym zobaczę, co jak rozpocznie się Sejm za 10 dni, to zobaczę, co jest przewidywane. Natomiast to działanie prawne, a nie parlamentarne. W związku z tym, i to nie jest mój resort, w związku z tym ja nie wygłębiałem się w statut czy w pozycję finansową PAP-u w tej chwili. W telewizji publicznej to wiem, jak wygląda katastrofalnie.
Czyli rozumiem, że mimo to, że jest ta moc ustawy o powołaniu mediów publicznych, w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach istnieją media publiczne, może dojść do likwidacji. Uważa pan, że może dojść do likwidacji mediów publicznych, mediów narodowych, tak nazywajmy, w Polsce. To będzie sytuacja chyba bez precedensu w Unii Europejskiej, prawda?
Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Polska potrzebuje mediów publicznych, ale Polska nie potrzebuje mediów jednej słusznej partii Prawa i Sprawiedliwości, bo w ostatnich 8 latach to były media jednej partii. Proszę spojrzeć na czas ekranowy, jaki był przeznaczany dla PiS-u i dla wszystkich razem partii opozycyjnych wziętych.
To, proszę, ale to trzeba było doprowadzić do tego, że jest likwidacja, żeby stawiać już jakby w ostateczności. Przecież ludzie nie będą chcieli pracować w spółce, która jest w likwidacji. Nie będą chcieli jej rozwijać. Zresztą samo słowo likwidacja no, ma doprowadzić do tego, że nie będziemy jej rozwijać, nie będziemy w nią inwestować, tylko będziemy jednak zwijać jej majątek, jej licencje i tak dalej, panie ministrze.
Nie, absolutnie nie. Musiano zastosować ten sposób prawny, dlatego że PiS, jak łamiąc konstytucję, jak mówię, nie mając większości konstytucyjnej, postępował tak, jakby posiadał i odkręcić ten stan rzeczy jest bardzo trudno.
Ale a państwo media w ogóle publiczne... nie wprowadzili żadnej ustawy. Czemu państwo nie zmienili ustawy na przykład o Radzie Mediów Narodowych? Po prostu ustawą, żeby było lege artis, żeby nie było żadnych 107 minut, że minister Sienkiewicz mógł nie przeprowadzić tych trzech walnych zgromadzeń akcjonariuszy, że to było za mało czasu, że politycy Prawa i Sprawiedliwości podważają akty notarialne. No, zaczęła się robić bardzo gęsta atmosfera w samym trybie powołania tych nowych rad nadzorczych. Przecież można było ustawę nową uchwalić i nie byłoby tych dywagacji.
Pan prezydent jasno mówił, że zawetuje taką ustawę. W związku z tym produkowanie ustaw. Ja pamiętam wystąpienie pana prezydenta, no dość szokujące wystąpienie pana prezydenta w Sejmie, kiedy powiedział, opozycja obiecała wyborcom, że zrobi, że przeprowadzi rozmaite zmiany i ma obowiązek te zmiany przeprowadzić. A to, że ja będę wetował te zmiany, to jest wasza sprawa i co z tym zrobić. No tak to sumarycznie omówię, tak jak to pan prezydent powiedział, że nie usprawiedliwia nic opozycji, żeby nie wprowadzić zmiany, którą obiecała wyborcom. Nawet to, że może być weto pana prezydenta. No ja przepraszam, ale to jest obstrukcja pierwszej klasy. Od tego zaczynamy kohabitację. Pan prezydent mówi, będę wetował i będę wysyłał do Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej, który nie jest uznawany jako normalny sąd przez Unię Europejską, na którą pani się, redaktor, się powołuje w tej chwili. Myśmy w ciągu 2 tygodni przeprowadzili kolosalne zmiany, łącznie z podwyżkami dla nauczycieli, dla budżetówki, dla mundurowych.
Jeszcze te pieniądze nie wpłynęły, jeszcze to nie jest uchwalone, więc nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, panie ministrze.
Pan prezydent te zmiany zawetował jednym podpisem. Powiedział, że no trudno, ta ustawa nie przejdzie, bo media muszą funkcjonować bez pieniędzy, mimo że jak był PiS, to finansowały z pieniędzmi podatników, pod których...
Panie ministrze, chodzi o sposób powołania tych nowych... Panie ministrze,
chodzi tu o sposób
powołania tych nowych członków zarządu.
Media muszą być zreformowane.
Tak, to do tego się zgadzamy. Ja się z panem też oczywiście zgadzam.
Panie redaktor, zadam pytanie. Jeżeli pan prezydent mówi, ja nie pozwolę na wyrzucenie pracowników, którzy zarabiają po 1 200 000 1 300 000 złotych rocznie, proszę słuchaczy sobie wyobrazić, jakby było miło, gdyby takie pensje
dostawali.
Ale
ja nie wiem, Duda nie mówił, ja nie słyszałam takiej wypowiedzi. Mi chodzi też bardziej o to, w jakiej formie...
Pan prezydent powiedział, że nie pozwoli zlikwidować mediów TVP w takiej formie, jakiej były. No,
tak,
przepraszam, no media
tak
otwartym tekstem mówiły, co możemy zrobić, żeby pan prezydent wygrał te wybory prezydenckie. No przepraszam, no to są znane cytaty.
To jest
upadek mediów publicznych.
Media
czysto polityczne,
zgadzamy
partyjne.
Się. I my nie co mogliśmy... do tego, panie ministrze, że media publiczne są potrzebne w Polsce, właścicielami są Polacy,
będą,
a nie ministrowie
i
nie nominaci polityczni. Do tego się zgadzamy. Ale jeszcze zapytam o ten sam proces wybierania, powołania w ogóle walnego zgromadzenia akcjonariuszy, następnie rad nadzorczych i później członków zarządu. Wiemy, że była taka ofensywa na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Krzysztof Szczucki, prowadzili interwencję poselską. Chcieli ustalić, jak wyglądał ten dzień 19 grudnia po tej godzinie 22:13 i te sławne już 107 minut, gdzie udało się te wszystkie trzy walne zgromadzenia akcjonariuszy zorganizować. Dlaczego?
Skoro, przepraszam,
dlaczego
skoro
nie,
100%
proszę
akcji
mi,
ma
proszę.
jedna osoba, 100% akcji ma jedna osoba, to nie wygląda, że jedna osoba jest
dobrze,
w stanie
ale
3 godziny z kawałkiem ogarnąć
107
problem.
Minut to jest niecałe 2 godziny, panie ministrze. Dlaczego Ministerstwo Kultury nie chce wydać protokołów wejść i wyjść, a także monitoringu dla tych posłów? Jakby coś było do ukrycia i zaczyna obrastać to do jakiejś roli wielkiej, wielkiej tajemnicy, zamiast to wszystko jasno przedstawić, powiedzieć tak, lege artis, wszystko powoływaliśmy, a tutaj posłowie interweniują, ministerstwo nie daje księgi, nie daje dokumentów i zaczyna to wszystko właśnie nabierać kształtów wielkiej tajemnicy.
Proszę się zwrócić z tym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja nie odpowiadam za działalność ministerstwa. Nie wiem, jak się to odbywa. Natomiast doskonale pamiętam transparentność działania poprzednich ministerstw. Jak łatwo było, jak ja robiłem interwencję poselską w Ministerstwie Rolnictwa, to minister rolnictwa wybiegł z gmachu, po czym wiceminister na wszystkie pytania powiedział, że nie ma informacji. I na tym to polega. Po prostu nikt nic nie wiedział.
Czyli myśli pan,
tego,
że podobnie
prawo,
będzie tutaj w ministerstwie? U pana podpułkownika, ministra Bartłomieja Sienkiewicza?
Nie mamy takich standardów, ale wtedy było tak, że ja przeprowadzałem parę interwencji. W Ministerstwie Kultury na przykład prowadziłem interwencję, gdzie dostaliśmy razem z innym posłem i dostaliśmy informację, nie mamy żadnych informacji, co nam zrobicie. No, i tak to się skończyło. I co bym mógł zrobić? Mógłbym pójść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zmusić ich do tego, ale już było za późno i odbyły się wybory i dzięki Bogu przegrali. Natomiast takie były odpowiedzi na interwencje poselskie. Nie mamy też żadnych informacji na temat, mimo że statutowo musieli je posiadać. I co nam zrobicie?
A i na koniec jest pan
odpowiedź na piśmie od ministra kultury.
Jest pan od niedawna wiceministrem spraw zagranicznych. Jak wygląda sprawa związana z paktem migracyjnym? Bo zastanawiamy się, czy przyjęcie tylu milionów Ukraińców zwolni nas z tego paktu, czy ta zasada solidarności będzie działać. Jak to wygląda?
W tej chwili rozmawialiśmy na ten temat na Komitecie Unii Europejskiej, między innymi, i to nie jest temat w tej chwili, dlatego że to, że Parlament Europejski podjął takie uchwały, nie ma żadnego, niemal żadnego znaczenia, bo to zależy od Rady Europejskiej, czyli od 27 premierów, gdzie każdy ma prawo weta. To jest bardzo daleka droga i na chwilę obecną 12 premierów nie zgadza się z takimi rozwiązaniami. 12 na 27, no, to szansa na wprowadzenie tego typu zmian jest zerowa.
Czy Donald Tusk jest wśród tych 12?
Tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan doktor Władysław Teofil Bartoszewski, Trzecia Droga, a także wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.